Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Do unikania marnotrawstwa i wrażliwości na potrzeby ubogich zachęca papież w przesłaniu do uczestników sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi.
W Watykanie podano skład nowo utworzonej Rady Ekonomicznej. Są w niej zarówno kardynałowie z rozwiązanej Komisji 15, jak i świeccy eksperci z całego świata.
W Warszawie zakończyło się spotkanie biskupów z Europy Środkowo-Wschodniej poświęcone rodzinie.
Witamy 8 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Postępy osiągnięte dziś w wielu dziedzinach pozwoliły wprawdzie zredukować ubóstwo, często jednak przyczyniły się do budowania ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej, tak iż dziś wszystko poddane jest prawom rywalizacji i prawu silniejszego, gdzie możny pożera słabszego. Papież pisze o tym do uczestników Międzynarodowego Sympozjum o Zarządzaniu Zakonnymi Dobrami Kościelnymi, zorganizowanego w Rzymie przez Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego.
Zakony, jak podkreśla Franciszek, mogą i powinny dawać świadectwo, że w swej działalności ekonomicznej stosują zasadę darmowości i logikę daru. Będąc darem, jako konsekrowani, wnosicie swój autentyczny wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i polityczny, pisze papież. Trzeba czuwać, by dobra zakonne były administrowane przezornie i z transparencją. Mają być chronione i zachowywane zgodnie z tradycją administracyjną zakonów, która nie toleruje marnotrawstwa i zważa na dobre wykorzystanie zasobów.
Franciszek podkreśla, że Instytuty Życia Konsekrowanego były zawsze proroczym głosem i żywym świadectwem nowości, jaką jest Chrystus, który ubogacił nas swoim ubóstwem. To ubóstwo jest solidarnością, dzieleniem się z innymi i miłością. Wyraża się umiarkowaniem, dążeniem do sprawiedliwości i cieszeniem się tym, co istotne, by przestrzegać przed materialnymi idolami zaciemniającymi autentyczny sens życia.
Ubóstwo teoretyczne niczemu nie służy. Trzeba ubóstwa, którego uczymy się dotykając ciała Chrystusa ubogiego w biednych, chorych i dzieciach, pisze Ojciec Święty do uczestników sympozjum o zarządzaniu dobrami zakonnymi. Zachęca zakonników, by ukazywali w Kościele i na świecie, jak zwracać uwagę na wszystkich ubogich i każdy przejaw nędzy materialnej, moralnej czy duchowej. Podkreśla, że wszelki egoizm przezwycięża się zgodnie z logiką Ewangelii, która uczy ufać Bożej opatrzności.
W sympozjum bierze udział sekretarz Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego arcybiskup José Rodríguez Carvalho. Pochodzący z zakonu franciszkanów hierarcha zaznacza, że takiego spotkania chciał sam papież, który osobiście dobrze zna złożoność problematyki zarządzania dobrami zakonnymi. Z drugiej strony również kongregacja zauważa, że słabość administracyjna powoduje bardzo poważne skutki dla Instytutów Życia Konsekrowanego. Stąd potrzeba wspólnej refleksji i wymiany doświadczeń ekonomów zakonnych i wyższych przełożonych, by wypracować odpowiednie wytyczne. Jest to konieczne zwłaszcza wobec współczesnego wymogu transparencji w zarządzaniu dobrami materialnymi, który wpływa na ewangelizacyjną wiarygodność, uważa arcybiskup Rodríguez Carvalho.
Myślę, że w kwestii transparencji zrobiono już dużo. Wiele zgromadzeń prowadzi doroczny audyt oraz certyfikację bilansów poszczególnych dzieł. Coraz częściej w decyzjach ekonomicznych zasięga się rady ekspertów zewnętrznych. Podczas sympozjum mocno podkreślamy sprawę przejrzystości, bowiem uważamy, że jest to niezbędne dla skuteczności misji. Transparencja to kwestia wiarygodności i tego nie wolno zlekceważyć. Niezbywalna jest przy tym należyta formacja. Nigdy nie dojdziemy do odpowiedniego administrowania dobrami bez dogłębnej formacji, tak technicznej, jak i związanej z charyzmatem tego, kto tymi dobrami zarządza. A zatem formacja do ekonomicznego wymiaru własnego charyzmatu jest podstawowa, aby wybory dokonywane względem misji mogły być innowacyjne i prorockie. I tu muszę powiedzieć, że zakony inwestują bardzo na tym polu. Niemniej wciąż w wielu miejscach dominuje improwizacja. Dlatego sympozjum postuluje formację, poczynając od podstaw ekonomii i zarządzania. Chodzi o sprawy zasadnicze, by młodzi wiedzieli, ile kosztuje światło, woda czy ogrzewanie.
La luce, l'acqua, il riscaldamento.
Na mocy chrztu wszyscy wierni świeccy są aktywnym podmiotem ewangelizacji i promocji ludzkiej. To nauczanie Soboru Watykańskiego II przypomina Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników trwającego na Lateranie Kongresu Misja Wiernych Świeckich w Mieście, zorganizowanego przez diecezję rzymską.
Papież zwraca uwagę, że każdy członek ludu Bożego jest zawsze uczniem i misjonarzem. Ze względu na tę wspólną przynależność do Kościoła i udział w jego misji nie można przeciwstawiać sobie parafii i stowarzyszeń kościelnych laikatu. Te ostatnie w swej różnorodności i dynamice są bogactwem Kościoła, wychodząc ku różnym środowiskom i dziedzinom życia społecznego, pisze Franciszek. Podkreśla jednak, że ważne jest, by nie traciły one kontaktu z duszpasterstwem diecezji i parafii. Unikną wtedy niebezpieczeństwa odczytywania Ewangelii jednostronnie i wykorzenienia się z Kościoła, który jest matką.
Ponadto papież zaleca, by prowadząc misję w mieście, ze względu na kontakt ze złożonymi problemami politycznymi i społecznymi, korzystać często z kompendium nauki społecznej Kościoła. Zachęca, by z jego pomocą zabiegać o włączenie ubogich w społeczeństwo, traktując troskę o nich jako religijny i duchowy priorytet.
Ojciec Święty mianował członków ustanowionej niedawno w Watykanie Rady Ekonomicznej. Zastępuje ona poprzednią Komisję do spraw problemów organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, czyli tzw. Grupę 15 kardynałów. W skład nowej rady wejdzie 8 purpuratów oraz 7 świeckich ekspertów. Purpuraci pochodzą z Niemiec, Peru, USA, RPA, Francji, Meksyku, Hongkongu i Włoch, natomiast specjaliści od ekonomii i zarządzania reprezentują Maltę, Francję, Kanadę, Hiszpanię, Niemcy, Włochy i Singapur. Koordynatorem grupy będzie kardynał Reinhard Marx z Monachium, a jego zastępcą został Joseph Zara, Maltańczyk pracujący w międzynarodowej firmie konsultingowej MISCO.
Jak zwrócił uwagę watykański rzecznik, w skład Rady Ekonomicznej weszło 6 członków zlikwidowanej grupy 15 kardynałów. Z kolei kardynał Marx oraz prefekt utworzonego niedawno sekretariatu ekonomicznego, kardynał George Pell, należą do tzw. grupy 8 pomagającej papieżowi w zarządzaniu i reformie kurii rzymskiej. Rada Ekonomiczna posiadać będzie własne statuty, które określą jej relacje z sekretariatem ekonomicznym. Wiadomo jednak, że kompetencje Rady wykroczą poza rolę ściśle doradczą względem sekretariatu. Pierwsze spotkanie Rady Ekonomicznej przewidziano w maju.
Reformacja doprowadziła do nowego podziału wśród chrześcijan, była zatem czymś tragicznym, uważa kardynał Kurt Koch. Opinię tę potwierdził w udzielonym jednej z amerykańskich telewizji wywiadzie, w którym przyznał, że z tego powodu nie powinno się pozytywnie obchodzić rocznicy narodzin protestantyzmu. Dodał także, iż fakt, że wśród chrześcijan używa się odmiennych nazw dla odróżnienia katolików, prawosławnych i protestantów, ukazuje cały dramat schizmy.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przypomniał, że obecna sytuacja chrześcijaństwa jest sprzeczna z wezwaniem Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno. Wskazał także, że używania terminu ewangelik nie powinno ograniczać się jedynie do protestantów. Oczywiście każdy katolik chce być ewangeliczny w tym sensie, że nie zna innego fundamentu niż Ewangelia, podkreślił szwajcarski hierarcha. Podobnie jest, gdy chodzi o termin prawosławny, ortodoksyjny, bo przecież każdy katolik chce być prawym chrześcijaninem, wiernym doktrynie. Szef watykańskiej dykasterii mówił także o ewolucji i nowych możliwościach stojących przed dialogiem ekumenicznym. Zapewnił, że widać postęp w dialogu z kościołami wschodnimi. Ostrzegł jednak, że dialog ten stoi przed nowymi wyzwaniami ze strony bardzo aktywnych w Ameryce Łacińskiej i Afryce ruchów zielonoświątkowych.
W Stambule obradują zwierzchnicy kościołów prawosławnych. Głównym celem spotkania jest przygotowanie wszechprawosławnego soboru. Według nieoficjalnych jeszcze wiadomości miałby się on odbyć w 2016 roku przy katedrze Hagia Eirene w Stambule. Ustanowiona też została komisja przygotowawcza. Każdy kościół będzie w niej reprezentowany przez jednego biskupa, na sobór natomiast będzie mógł wydelegować do 20 biskupów, ale będzie dysponował tylko jednym głosem. Decyzje będą wówczas podejmowane jednomyślnie. Będzie to pierwszy sobór wszechprawosławny. Za ostatni ważny sobór powszechny prawosławni uznają drugi sobór nicejski z VIII wieku.
Za szybkim zwołaniem soboru opowiadał się patriarchat Konstantynopola, z kolei patriarchat moskiewski przypomina o potrzebie starannych przygotowań, mówi Nicolas Kazarian, wykładowca w prawosławnym Instytucie Świętego Sergiusza w Paryżu.
Myślę, że dziś patriarcha Bartłomiej dąży do zdecydowanego przyspieszenia, tak aby ten sobór rzeczywiście mógł się odbyć. Myślę, że występuje on jako patriarcha całego prawosławia i może przejść do historii jako pierwszy z patriarchów, któremu udało się zwołać wszechprawosławny sobór. Wiadomo jednak, że w ostatnich miesiącach nasilił się spór między patriarchatami Konstantynopola i Moskwy odnośnie do prymatu w prawosławiu. Moskwa twierdzi, że ma on charakter wyłącznie honorowy. W każdym razie już sam fakt, że Bartłomiej zwołał na obrady wszystkich zwierzchników kościołów prawosławnych, pokazuje, że posiada on pewien prymat, pewną władzę w prawosławiu, możliwość zwoływania wszystkich kościołów na dialog, podejmowania inicjatyw dotyczących synodalnej natury Kościoła.
Papież Franciszek z wielkim zainteresowaniem śledzi rozwój ordynariatów dla byłych Anglikanów. Zapewnił o tym kardynał Gerhard Müller, zwierzchników trzech dotychczas istniejących. Wszyscy oni byli kiedyś anglikańskimi biskupami. Ponieważ są żonaci, po przyjęciu wiary katolickiej mogli zostać co najwyżej prałatami i w takiej randze kierują tymi personalnymi diecezjami w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Australii. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy razem gościli w Rzymie i zostali przyjęci przez kardynała Müllera.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie zakończyło się wczoraj spotkanie biskupów Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym tematem była sytuacja rodziny w kontekście zbliżającego się synodu biskupów na ten temat. Wydarzenie zorganizowała Rada Konferencji Biskupich Europy. Arcybiskup Józef Michalik, wiceprzewodniczący tego gremium, przyznał, że sytuacja rodzin w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest dość podobna.
Rodzina jest ciągle na pierwszym miejscu jako priorytet wśród wartości i trzeba postawić pytanie, jaka rodzina jest tym ideałem. Czy ta rodzina wierna, gotowa do ofiary, rodzina, która gotowa jest przyjąć pokaleczonych członków swojej wspólnoty i trzeba do tego wychowywać ludzi.
W obradach wzięli udział przewodniczący episkopatów z Polski, Chorwacji, Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Do wysyłania paczek na Ukrainę zachęcają wspólnie Caritas i Poczta Polska. Inicjatywa o nazwie Rodzina Rodzinie nawiązuje do pomocy, jaka płynęła do naszego kraju w czasie stanu wojennego. Na Ukrainie akcję koordynuje Caritas Spes, która, jak powiedział dyrektor organizacji, ksiądz Wiesław Dorosz, przygotowała listę rodzin potrzebujących pomocy.
Ta lista już przewyższyła 30 tysięcy rodzin, a będzie rosła dalej. Nie ma w tym wszystkim względu całkowicie na to, czy osoba jest wierząca, czy osoba jest niewierząca, albo jakiego jest obrządku. Jest potrzebująca, znaczy ta osoba jest potrzebująca. Nikt na to nie patrzy, jakiego on jest wyznania.
Zebrane adresy trafią do Caritas diecezjalnych, a stamtąd do parafii. Za pośrednictwem poczty za darmo paczkę będzie można wysłać do końca marca. W przesyłce może się znaleźć żywność, ważne by miała dłuższy termin przydatności do spożycia, jak również słodycze, zabawki czy ubrania, jeśli to możliwe, nieużywane.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.